Berwińskiego 5.
13.29, słuchają Państwo Radia Poznań, a w naszym studiu Anna Budzyńska, śpiewaczka, która odwiedziła nas przy okazji premiery albumu Chlori, która odbyła się 31 marca, czyli stosunkowo niedawno. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Franku, dzień dobry Państwu.
No i właśnie, to może rozwiniemy Chlori, samą nazwę.
Chlori, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo to nie jest tytuł, to jest imię naszej płyty. Ponieważ pracujemy...
Płyty mają tytuły, a nie imiona.
Właśnie. A my pracowaliśmy nad tą płytą blisko 2 lata i myślę, że każda kolejna również będzie nas kosztowała bardzo dużo wysiłku. Stąd uznaliśmy, że to są takie nasze dzieci muzyczne i będą miały swoje własne imiona.
Czyli to antropomorfizacja muzyki wydanej na płycie.
Mówiąc krótko, traktujemy je po prostu bardzo osobiście. Ta ma na imię Chlori. A to imię też nie jest przypadkowe, bo to jest imię nimfy, która miała w zasadzie dosyć nieszczęśliwą historię, bo była nimfą wiosny, uwielbiała kwiaty, ożywiała wszystko, uwielbiała taniec. Niestety paskudny Zefir zakochał się w niej na zabój i przemocą zmusił ją do małżeństwa. Podobno małżeństwo było szczęśliwe, ale wszyscy wiemy, różnie to w takich sytuacjach bywa. Natomiast dlaczego ją wybraliśmy? Ponieważ po pierwsze występuje w paru pieśniach jako postać, po drugie w zasadzie wszystkie emocje czy stany, które tutaj mamy zawarte w muzyce, zawierają się też w jej historii. To jest miłość, to jest pożądanie, ale to jest też tęsknota, to jest też nienawiść. Jest bardzo wiele emocji, które pojawiają się dookoła zakochania.
Czyli można by rzec, że tematy i problemy poruszane w tych utworach są jakże aktualne, choć one pochodzą z XVII wieku. Pojawia się nawet data 1622. Chodzi właśnie, o co chodzi z tą datą?
To jest trochę nasz pomysł na działalność naszego zespołu Ensemble del Passato. Wymyśliliśmy sobie, żeby przejrzeć utwory, które powstawały 400 lat temu. Nasz skład, w którym jest głos solowy, są gitary historyczne, renesansowe i barokowe i lutnie, duże, małe, Państwo będą to mogli zobaczyć na naszych koncertach. Bardzo dobrze czujemy się właśnie w muzyce tamtego czasu, przełomu renesansu i baroku, kiedy jeszcze nie ma tych wielkich składów barokowych, późnych Bacha, Händla, ale już jesteśmy troszeczkę dalej poza renesansem. I chcieliśmy zgłębić, co się w ogóle wtedy działo, jak wtedy brzmiała ta muzyka, nie tylko dworska, ale i ta muzyka codzienna. I postanowiliśmy wydawać płyty, mam nadzieję, starczy nam na to sił jak najdłużej, w serii, rok po roku, cofając się dokładnie o 400 lat. Ponieważ ta płyta powstawała w zasadzie w zeszłym roku, to jej data to właśnie 1622 i wszystkie utwory, które są na tej płycie, zostały wydane drukiem właśnie w tym roku.
No to w takim razie teraz sprawdźmy na naszej antenie, czego słuchało się 400 lat temu. A oczywiście wystąpi zespół
Ensemble del Passato.
A to będzie utwór, który nosi imię czy nazwę?
Jeżeli sięgamy do pierwszego, to będzie utwór Figli Vezzosa Giovanni Stefaniego.
Wracamy do rozmowy z Anną Budzyńską. No i właśnie, jeżeli chodzi o dobór tych utworów, to gdzie materiały dotyczące tych dokumentów czy nut można odnaleźć? W ogóle w jaki sposób się tego szuka? No bo to w internecie czy w archiwach? Jak się trzeba przekopać, żeby dotrzeć do takich utworów, które byłyby jeszcze spójne i idealnie nadały się do tego albumu?
Od razu żartobliwie mogę powiedzieć, że trzeba mieć swojego muzykologa po prostu na pokładzie. I naszym muzykologiem jest Henryk Kasperczak, który gra na lutniach, ale również jest muzykologiem i ma ogromną wiedzę w tym temacie. Natomiast dawniej z pewnością jeździlibyśmy w białych rękawiczkach od archiwum do archiwum i próbowali powyciągać to z jakichś skrzyń i zapomnianych półek, ale teraz jest dużo wygodniej rzeczywiście. Większość bibliotek, przede wszystkim właśnie w zachodniej Europie i w Stanach, publikuje scyfryzowane swoje zbiory. Bardzo często to są rzeczy, których nikt rzeczywiście nie oglądał od lat. One są cyfryzowane z tego względu oczywiście, żeby się nie poniszczyły, bo to są starodruki, które są niezmiernie teraz delikatne. Ale ułatwia nam to szalenie robotę, bo jak znajdzie się jakiś klucz i jakiś pomysł, a tym naszym kluczem był rok 1622, to można już dosyć sprawnie w tych archiwalnych bibliotekach szukać. Nie do wszystkich oczywiście mamy dostęp. Na szczęście pokładowy muzykolog jest osobą, która ma takie możliwości, żeby przeszukiwać większość archiwów. Także Henio, muszę powiedzieć, żeby ta płyta powstała, a jest na niej 12 utworów, w sumie przeglądał i przypisał w takie współczesne nuty, żeby było nam łatwiej to grać, ponad 120 utworów.
Czyli jest ich całkiem sporo jak na ten rok.
Jest całkiem sporo, tak, bo to już był moment, kiedy druk był na tyle rozpowszechniony, że rzeczywiście wiele się drukowało, wiele się publikowało, wiele się zachowało też z tego. Niestety nie wszędzie w Polsce na przykład takich zbiorów praktycznie nie mamy, są jakieś pojedyncze rzeczy, nawet nie wiadomo często, kto był ich kompozytorem. Natomiast w tych na przykład włoskich archiwach, jak się okazało, mieliśmy z czego wybierać.
Czym się różni ten zapis nutowy od tego, co możemy zobaczyć współcześnie oraz czy jest on na tyle rozbudowany, że wiemy po waszych utworach, że na przykład identycznie takiej samej muzyki słuchali ludzie w XVII wieku, czy nie?
To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak to wtedy wyglądało, jak brzmiała ta muzyka. Zapis jest przede wszystkim bardzo piękny wizualnie w tej chwili dla nas, bo jest i zdobiony i jest i zupełnie inaczej wygląda niż teraz. Natomiast oczywiście są to nuty na pięciolinii w bardzo różnych kluczach, bo dzisiaj stosujemy głównie klucz wiolinowy i basowy, a tutaj pojawia się ich jeszcze kilkanaście. Natomiast wszystkie pieśni, które akurat nagraliśmy na tej płycie, to są specyficzne utwory, to znaczy one są z akompaniamentem szyfrowanym alfabetem. To znaczy zapisywano wtedy tylko i wyłącznie na pięciolinii melodię głosu. Tekst nawet też nie zawsze był podpisywany, tylko podany był jako poemat poetycki obok. A akompaniament, czyli harmonię, którą przewidział tutaj kompozytor, zapisywana była w szyfrze, który wyjaśniony był w specjalnej tabeli. I było po prostu oznaczenie literowe A, B, C, D, E, F, G i tak dalej, ale później trzeba było odczytać, co to był za akord i oczywiście dopełnić wedle wiedzy, co w ogóle w takim czasie można było, jaki akord zagrać, po jakim, jak to miało stylistycznie wyglądać, także tutaj potrzebna jest kolosalna wiedza, żeby się w tym połapać.
Właśnie, to bardziej praca dla matematyka niż dla muzyka.
Tak, albo dla szyfrologa. Otóż to. Ale okazuje się, że muzykolodzy mają i te narzędzia i udało się to wszystko przełożyć jakby na ten język naszego współczesnego zapisu, żeby nam było łatwiej to grać. Natomiast długo też zajęło znalezienie harmonii. Niezwykle trudne jest znalezienie tempa i formy utworu. Dlatego, że nie mamy powiedziane w ogóle, ile tu jest zwrotek, czy jakiekolwiek pojawiają się pomiędzy nimi melodie. Bardzo rzadko w niektórych tylko utworach tutaj były podane wstępy, na przykład do utworu, który gra instrument solowy. Natomiast praktycznie wszystkie ritornele tak zwane, czyli te muzyczki pomiędzy zwrotkami, to myśmy musieli wymyśleć sami. Czy powtarzamy zwrotkę, czy powtarzamy refren, jak długo to ma trwać i przede wszystkim w jakim to ma być tempie, bo to była chyba rzecz, z którą najdłużej się boksowaliśmy, żeby znaleźć takie, które będzie odpowiednie, bo przypuszczam, że kto inny, który wziąłby te nuty, mógłby to zagrać zupełnie inaczej.
Czyli tak naprawdę to nie jest jedynie praca kompozytora, ale także w sumie można by rzec praca zbiorowa.
Tak,
autorów z XVII wieku i współczesnych, czyli was.
No dzięki temu myślę, że to jest po pierwsze przyjemne dla współczesnego słuchacza, bo jest przefiltrowane jakby przez naszą percepcję muzyki, ale z drugiej strony dla nas to jest szalona przyjemność, bo to jest bardzo kreatywne. To nie jest tylko odczytywanie czegoś, co ktoś 100 czy 200 lat temu zapisał w nutach i my się nie możemy do tego sami odnieść, tylko musimy absolutnie to otworzyć tak, jak jest zapisane. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj pierwszy raz doświadczyłam w życiu czegoś takiego, jako muzyk wykształcony jednak klasycznie, że utwór był zapisany formalnie w metrum 4/4, A nam się grało to lepiej w 3/4 i na płycie jest w metrum 3/4, bo tak
wygodniej.
Ułożyło się po prostu w naturalny sposób i z akcentami słownymi, i z akcentami muzycznymi. W muzyce tak zwanej klasycznej, czyli późno XIX-wiecznej, myślę, że nie byłoby to możliwe.
Wiemy cokolwiek o kompozytorach, którzy właśnie skomponowali te utwory, czy zalążki utworów, które wy później rozwinęliście?
Tutaj mamy trzech kompozytorów, którzy skomponowali takie utwory, których my poszukiwaliśmy i opublikowali je w 1622 roku. I to jest Giovanni Stefani, o którym w zasadzie państwu nic nie mogę powiedzieć, dlatego że nawet nieznane są daty jego życia. Wiadomo tylko i wyłącznie po jego opublikowanych trzech zbiorach. Jeden w roku 1618, w 1622 ten, z którego korzystaliśmy tutaj, i w 1623, więc przypuszcza się, że on zmarł 3 lata później, natomiast nie wiadomo ani skąd pochodził, ani kiedy się urodził. Był obok niego Carlo Milanucci. Tutaj już wiemy o nim więcej, dlatego że zachowało się znacznie więcej jego prac. Poza tym należał do zakonu Augustianów, w związku z tym pewnie po prostu w klasztorze też się przechowała i jego historia, i jego dzieła. I to był człowiek, który bardzo mocno wpłynął swoją twórczością przede wszystkim na rozwój kantaty solowej i jej formy. Także jego dzieła są dużo szersze, jakby lepiej zachowane niż Stefaniego. Na koniec mamy Biagio Mariniego, który był przede wszystkim skrzypkiem wirtuozem. I on znany jest z tych swoich dzieł właśnie skrzypcowych. Natomiast to jest chyba jedyny kompozytor, który...
jest bardziej znany.
Tak, którego dzisiaj gdzieś tam twórczość jeszcze pojawia, oczywiście szczątkowo, bo w ogóle jest to muzyka niezwykle niszowa, ale on należał do grupy Monteverdiego przy katedrze Świętego Martka przez jakiś czas, więc też gdzieś zapisał się z większymi literami, większymi zgłoskami w tej historii muzyki.
No dobrze, to na sam koniec chciałem zapytać ciebie, jaka idea przyświecała wam przy tworzeniu tego albumu. Czy ma to być muzyka, która po prostu trafi między innymi pod strzechy?
Myślę, że tak. To właśnie trochę o to chodzi, żeby przybliżyć tę muzykę, bo barok i muzyka dawna, w ogóle takie hasło muzyka dawna trochę bywa odstraszająca dla słuchaczy. Natomiast i w naszym przekonaniu, i z naszych doświadczeń teraz koncertowych widzimy, że to jest muzyka niezwykle komunikatywna. Ona ma bardzo piękne melodie, łatwo zapadające w ucho. Ma często rytmy taneczne, które też są przyjemne do słuchania. Możemy w niej zmieniać, mamy tekst piękny, więc możemy w niej zmieniać kolory, możemy z niej zmieniać tempa, także tam się dużo dzieje. Ale nie jest to muzyka, która wymaga wielkiego przygotowania po prostu muzykologicznego czy jakiegokolwiek innego, bo to jest muzyka, która była grana po prostu powszechnie. Ona była komponowana do poematów, które wszyscy wtedy znali. Stąd się często powtarzają słowa w różnych pieśniach.
Czyli mówimy o muzyce pop po prostu z XVII wieku.
Dokładnie tak.
W takim razie wysłuchajmy ostatniego utworu. Czy to nie jest ostatniego dziś w tej audycji. To jest utwór z takim delikatnym pazurem. Będziemy mogli go już za chwilę usłyszeć. Nosi tytuł?
Nosi tytuł Semper Voi i stworzył go ten sam kompozytor, który go słuchaliśmy przed chwilą, czyli Giovanni Stefani.
A państwa i naszym gościem była Anna Budzyńska, śpiewaczka, czyli można by rzec liderka zespołu.
Twarz
zespołu i głos Ensemble del Passato. Thank you.